Na początku nie, ale później z wiekiem przychodziły już takie refleksje i chwile zastanowienia, co będzie później, tak? Bo w każdym momencie można doznać kontuzji i nagle się urwie kariera. Dlatego już tak od momentu właściwie, kiedy do Niemiec przyjechałem, to wtedy już trzeba było planować, co się będzie robiło później, inwestycje przede wszystkim w Polsce, bo doszliśmy do wniosku z żoną, że nie będziemy chcieli zostać na obczyźnie, będziemy chcieli wrócić, obojętnie kiedy skończę grać piłkę do Polski, czyli tutaj to było skierowane wszystko już na teren Polski i trzeba było się do tego przygotować. To były inne czasy dobre, można było wtedy tanio kupić nieruchomość, także to warto było robić. Takich teraz już możliwości inwestycyjnych raczej nie ma, raczej trzeba być dużo ostrożniejszym i takich dobrych strzałów, jakbym to powiedział kolokwialnie, już raczej nie ma. Raczej trzeba przestrzegać piłkarzy przed takim szybkim zarobkiem, bo to raczej się nie zdarza.
Nieruchomości to jedno, ale też trzeba poza zarządzaniem tymi nieruchomościami coś po zakończeniu kariery robić. Co pan zrobił po tym, jak skończył grać w piłkę?
Ja wracając do Polski, miałem właściwie następnego dnia propozycję, żeby komentować mecze i przy tej piłce być. No, uważam, że początki były trudne, bo ciężko było pracować na żywo i z myślą o tym, że nie można słów już cofnąć, więc też do tego się przygotowywałem. Miałem człowieka, który pracował ze mną nad dykcją i to ten stres, który powoduje bycie na żywo i w telewizji, czy w radiu, to naprawdę trzeba zwalczyć. Jeżeli ktoś sobie z tym rady nie da, to tak samo jak w piłce. Jeżeli można mieć olbrzymie umiejętności, a jeżeli ktoś nie podoła stresowi, że tutaj no, 20 parę tysięcy ludzi może mieć na jego temat inne zdanie, podczas kiedy on na boisku no, stara się zrobić najlepiej, co może, no to taki zawodnik nie osiągnie nic. To podobnie w tej dziedzinie, więc dlatego musiałem się też dobrze przygotowywać i później sprawiało mi to wielką przyjemność i zadowolenie z tego, że też mogłem być w dalszym ciągu przy piłce, a zostałem prezesem małego klubu w Poznaniu, więc to też mi sporo czasu zajmowało.
No i trafił pan do trochę większego klubu, do Lechii Gdańsk. Jest tutaj pan wiceprezesem. Do tego trzeba było jakoś się przygotować, ukończyć jakieś być może kursy, szkolenia, szkoły. Czy wystarczyło samo doświadczenie wyniesione z niemieckich głównie boisk?
Doświadczenie jest ważne, aczkolwiek tak jak powiedziałem, że wcześniej grałem w piłkę, komentowałem, czy byłem ekspertem telewizyjnym. W międzyczasie byłem trenerem napastników w Lechu Poznań, ukończyłem kurs trenerski, że te wszystkie doświadczenia mi się bardzo przydały w obecnej pracy. Oczywiście no, trzeba zawsze nad sobą pracować, jakieś kursy negocjacji, które są bardzo przydatne w mojej pracy, to w dalszym ciągu będę to robił, się doszkalał, bo uważam, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, zwłaszcza no, że to jest troszeczkę jeszcze inna rola, tak? Tu ten zakres obowiązków jest większy, tym bardziej odpowiedzialność jest większa, więc ja też muszę być najlepiej, jak to jest możliwe, przygotowany.
Z tymi emeryturami to jest różnie. No moja tak wygląda. Moja tak wygląda spokojnie. Prowadzę zajęcia z dziećmi, mam akademię piłkarską w Osowej, dużo dzieci. Jest nas tutaj czterech trenerów. Jeżeli chodzi o dom, do godziny 16 jestem w domu, odpoczywam, piję kawę, siedzę w ogródku. Jak jest ciepło, to się opalam, oglądam telewizję, przeglądam internet. Trochę posprzątam, nie mam innej pracy, oprócz tego, że jestem trenerem piłki nożnej.
No ale wtedy ta praca jest po południu.
Tak, ona jest po południu i to jest coś znakomitego, bo ta praca jest z pasją, a to, co robię do godziny 16 generalnie codziennie, no to jest wypoczynek, tak uważam, bo się napracowałem przez 11 sezonów w Ekstraklasie, chyba 16 lat poza domem.
Czyli się należy.
Należy się, tak, tak. Ja się bardzo z tego cieszę, bo znam historię moich kolegów, którzy byli lepszymi piłkarzami, inni gorszymi. Różnie to się ułożyło, nie ma na to jakiejś receptury. Przede wszystkim wychodzi to chyba z wychowania, z cech tego, co się chce w życiu. Jak ktoś chce spokojnie żyć, to żyje spokojnie.
Teraz mówi się o tym, że menedżerowie wspierają piłkarzy nie tylko w takiej ich bieżącej działalności, w znajdowaniu nowych klubów, w różnych rzeczach organizacyjnych, ale także w tym myśleniu o przyszłości, w tym, żeby nie przejadali tych pieniędzy, które zarabiają. Gdy pan grał w latach 80., w latach 90., takie myślenie też było? I czy w ogóle dało się zarobić pieniądze, które można było odłożyć na przyszłość?
No, znam różne historie, tak jak panu powiedziałem. Znam historię mojego kolegi, który był średnim, słabym piłkarzem w Górniku Zabrze, a wybudował piękny dom, który dzisiaj jest warty no krocie. On w tamtych czasach go budował w latach 80., 90. Przepiękny dom wyprzedzał, jakbym to powiedział, epokę. Nie łapał się w Górniku. Wszystkie pieniądze inwestował właśnie w ziemię, inwestował w to, co tam miał dość długo. Znam historię piłkarzy, którzy byli bardzo bogatymi piłkarzami, setki tysięcy dolarów, a dzisiaj nie mają gdzie mieszkać. Ja miałem to szczęście, że ja o swojej przyszłości myślałem, że ja skończę w zachodnim klubie, dobrym klubie, bo tak się wydawało, że będę grał w dobrym klubie. Niestety się tak nie stało poprzez kontuzje i inne zdarzenia. I nie byłem nigdy człowiekiem, który oszczędzał, bo jakbym oszczędzał czasu w Górnika, to na pewno byłoby mi o wiele łatwiej, bo możliwości były dużo większe. Ale tak jak mówię, liczyłem na wyjazd. Dobrze się stało, że spadałem z tych wysokich wypłat bardzo powoli, nieraptownie i jakoś sobie radzę.
Ile piłkarz na przełomie lat 80. i 90. topowy piłkarz polskiej ekstraklasy mógł zarobić?
Stawki w Górniku Zabrze, nie chciałbym o nich mówić może tak dosłownie, ale było to tak, że jak wygrywaliśmy, robiliśmy Mistrzostwo Polski plus podpisaniem kontraktów, były to pieniądze nie do ogarnięcia przez zwykłych ludzi. Nawet się o tym nie mówiło. Mój kolega, który wiedział, ile ja dostałem za kontrakt w Górniku w 86 roku, świętej pamięci kolega, powiedział, że jestem ustawiony do końca życia. Były to kwoty w przeliczaniu na marki, dolary. Tak to się wydawało. No niestety wcale tak nie było, bo życie w Polsce na wysokim poziomie wtedy, takim europejskim, jakbym chciał sobie, co widziałem na zachodzie w Niemczech, co jeździłem na zgrupowania, to ono kosztowało bardzo dużo. Zwykły człowiek zarabiał 30 dolarów, a my mieliśmy 150 dolarów za wygrany mecz. Łatwo policzyć. Miesięcznie, a my tych meczy mieliśmy 4, wygrywaliśmy 4 mecze, plus wypłaty, bonusy. Kieszonkowe na wyjazd do, przykładowo, Bochum na obóz, równało się z roczną wypłatą mojej mamy, która była kierowniczką w sklepie harcerskim.
Ale taka piłkarska emerytura ma też swoje ciemne strony. Czytałem ostatnio o wspaniałym niegdyś piłkarzu Gabrielu Batistucie, który przez ten wysiłek, który musiał włożyć w to, żeby tym dobrym piłkarzem być, niedawno wręcz prosił lekarzy, aby amputowali mu nogi, bo ból był nie do zniesienia.
No tak, no niestety, taka jest prawda, coś za coś. Sport jest dobry w ilościach takich, w dawce bardzo minimalnej, gdzie jest to rekreacja. Tam, gdzie się pracuje ciężko przez wiele lat, ja też to odczuwam, jestem po ciężkich operacjach kolana. Człowiek o słabościach swoich nie powinien mówić, ale tak, większość piłkarzy opłaciła to ciężkimi kontuzjami. Niektórzy kontuzjami, tak jak tutaj Batistuta, ja fizycznymi, ale znam kolegów, którzy mają o wiele bardziej ciężkie kontuzje, umysł nie tak funkcjonuje, mają depresję. To jest moim zdaniem gorsze.